Na pewno musimy powiedzieć sobie też jedną rzecz, że alkohol w każdej dawce jest szkodliwy dla każdego z nas, czy to biegacza, czy nie biegacza. Dawniej właśnie bardziej się gdzieś tam skupiano na tym, że 1-2 drinki dziennie działają pozytywnie. Teraz raczej większość osób zajmująca się tym tematem idzie w kierunku, że tak naprawdę każda dawka alkoholu nie będzie służyła naszemu zdrowiu. Zresztą alkohol jest rakotwórczy i właściwie to jest jedyne oprócz mięsa przetworzonego żywność, która została stwierdzona i potwierdzona, że jest rakotwórcza.
Partnerem odcinka jest Przedwojewski Team. Projekt, który bazuje na 7-letnim doświadczeniu Bartka Przedwojewskiego w pracy z ambitnymi biegaczami, amatorami. Praca z trenerem i indywidualny, skrojony na miarę plan treningowy, przygotują Cię do wybranego startu w biegu ulicznym, górskim czy triatlonie. Przedwojewski Team zapewnia swoim podopiecznym nie tylko trening dopasowany do funkcjonowania, stylu życia i potrzeb, ale również szkolenia online dotyczące zagadnień treningowych, zdrowotnych i dietetycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy, napisz na przedwojewski.team@gmail.com. Cześć, tu Kuba Pawlak. Witam Was w kolejnym odcinku 42 195 FM podcasty o bieganiu, czyli najchętniej słuchanej polskiej audycji o bieganiu w serwisie Spotify, co jest niewątpliwie zasługą Waszych ocen, udostępnień i polecajek, za które do znudzenia, ale z potrzeby serca dziękuję teraz i przy każdej możliwej okazji. Dzisiejszy odcinek poświęcimy tematowi etanolu, zwanego także alkoholem etylowym lub po prostu alkoholem. Myślę, że każdy, kto wychował się w pięknym kraju nad Wisłą, wie dobrze, jak mocno kulturowo wpisana jest ta substancja w naszą codzienność. Powszechnie wykorzystywana jest do celebracji zarówno sukcesów, jak i zabijania smutków oraz używana w dużej części wszystkich pośrednich stanów duszy i umysłu. W tej rzeczywistości znajdujemy się również my, biegacze, stąd wybór tematu, ale dzisiaj nie ograniczymy się do przekazania Wam wiedzy z kolorowego pisemka lub telewizji śniadaniowej, lecz omówimy to, jak alkohol wpływa na poszczególne procesy bezpośrednio lub pośrednio oddziałujące na dyspozycję biegacza, zagłębimy się nieco w fizjologię i obalimy niektóre mity, które tak mocno już zakorzeniły się w świadomości, że większość z nas uważa je po prostu za pewnik. A to wszystko będzie możliwe dzięki mojemu stałemu ekspertowi od diety i fizjologii, czyli Zosi Piotrowicz, działającej w biegowym półświatku pod pseudonimem Bite of Sport, która na co dzień pracuje z kadrą polskich biegaczy wytrzymałościowych, ale również z triatlonistami, ultrasami, biegaczami ulicznymi z różnego poziomu zaawansowania. Stali słuchacze wiedzą też, że w naszym duecie może pojawić się sporo anegdotek, typu, że ten a tamten jadł BCA na przykład. Nie umiemy, nie żartujemy, ale witam Cię, Zosiu.
Cześć Kuba, dzień dobry.
Postaram się dzisiaj kilka razy Cię zaskoczyć, bo sumiennie przygotowałem się do dzisiejszego odcinka i nie mówię tylko o praktycznym wymiarze picia alkoholu. Dotarłem na przykład do takiej ciekawostki, że alkohol w niektórych sportach traktowany jest jako doping. Do niedawna był w większości, ale bodaj po 2018 została ich tylko garstka i na przykład jest wśród nich strzelectwo. Chyba na uspokojenie rączek. W biegach chyba raczej się tego nie stosuje, prawda?
No, chyba tak. Znaczy nie, faktycznie. No, chociaż nie wiedziałam nawet o tym, no ale to by było dosyć logiczne, że pozostawili jednak ten alkohol jako niedozwolony w strzelectwie, no bo jednak może ukoić trochę szargane nerwy przed dokonaniem strzału. No i przypuszczam, że we wszystkich sportach związanych z prowadzeniem pojazdów też raczej został utrzymany ten zakaz.
Ale na żużlu może na przykład.
Na przykład. Ale jak już tutaj rzucamy ciekawostkami, to też przypomniała mi się jedna rzecz, bo mówi się, że kobiety to taka słaba płeć i też gorzej reagują na alkohol i mamy słabsze głowy, ale już nawet wiem dlaczego. I nie jest to właśnie wynikiem tak zwanej słabszej płci.
Bo tylko mniej zagryzacie.
o tym też myślę, że będzie warto dzisiaj wspomnieć o tym zagryzaniu alkoholu. Natomiast bardziej to jest związane właśnie gdzieś z moją dziedziną, czyli składem naszego ciała, ponieważ alkohol po spożyciu przechodzi do tych tkanek, gdzie jest woda, bo rozpuszcza się w wodzie po prostu i to proporcjonalnie do zawartości tej wody po prostu w tkankach. No a jak wiemy, kobiety już tak fizjologicznie mają więcej tkanki tłuszczowej niż mężczyźni. No więc gdybyśmy sobie wzięli taki kilogram kobiety i kilogram mężczyzny, no to u kobiet po prostu będzie tej wody mniej, też stężenie po prostu tej samej dawki alkoholu będzie większe. Więc jeżeli podamy faktycznie taką samą ilość alkoholu na kilogram masy ciała kobiecie i mężczyźnie, to w teorii, przynajmniej takiej fizjologicznej, faktycznie u kobiety będzie wyższe to stężenie i mogą być gorsze skutki tego picia alkoholu. Ale jakbyśmy podali już na kilogram zawartości wody w organizmie, to nieważne, czy to u kobiety, czy u mężczyzny, no ten efekt będzie podobny. Choć wiadomo, że na to upojenie alkoholowe wpływa jeszcze szereg innych predyspozycji, także to tylko w ramach takiej ciekawostki.
No właśnie, praktyka jest zgoła inna. Ja byłem na kilku imprezach i z biegaczami i ogólnie, nie wiem jak ty, nie wiem czy byłaś na imprezie z biegaczem, ale jeżeli nie, to ja ci podpowiem jak to często wygląda. Przyjdzie taki biegacz na imprezę, zazwyczaj ona jest w sobotę, więc tak, no za dużo nie może sobie pozwolić, bo w niedzielę ma albo długie wybieganie, albo zawody. Posiedzi trochę, podpiera ścianę, od 23 już nerwowo zerka na zegarek i obmyśla jakąś mało rzucającą się w oczy drogę ewakuacji. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, że daje się namówić na mały toaścik, później drugi z rozpędu wypije coś dla towarzystwa, hamulce lekko opuszczają, no więc ruszy sobie na parkiet, wypije jeszcze trochę, zaczyna tańczyć coraz lepiej, wszystkie kobiety robią się piękne, a on rusza się jak John Travolta, Patrick Swayze i Kevin Bacon w jednej osobie. Wjeżdża kolejny alkohol, no i na tym gdzieś tam wspomnienia się kończą. No i co dzieje się teraz? Otwiera oczy, głowa ciężka i boląca, w gardle sucho, nie może nawet patrzeć na jedzenie. Równowaga i koordynacja ruchowa lekko szwankują. Krótko i po harcersku jest kac gigant. No i pytanie do ciebie, co się tak naprawdę stało z naszym organizmem? Skąd te wszystkie objawy? I co zrobił tak naprawdę z nami ten nadmiar alkoholu? Może po kolei z tych rzeczy, które ja wymieniłem. Skąd w ogóle ból głowy po piciu alkoholu?
No tak, co zrobił z nami alkohol? Można powiedzieć, że nas trochę zatruł. Kac, no bo tak potocznie nazywamy, jest niczym innym jak po prostu zatruciem alkoholowym. Z czego to wynika? Po spożyciu alkoholu on musi być w jakiś sposób zmetabolizowany w naszym organizmie. No i jedynym narządem, który tak naprawdę to potrafi, bo ma do tego odpowiednie narzędzia w postaci enzymów, jest nasza wątroba. No więc wtedy jest dosyć mocno zarobiona, żeby ten alkohol po prostu usunąć. Ale w trakcie tego metabolizmu powstają inne substancje, no tak zwane metabolity, które są po prostu toksyczne i mogą powodować dłości, mogą powodować właśnie ten ból głowy, również odwodnienie, które towarzyszy spożyciu alkoholu, bo jak wiemy jest to środek taki diuretyczny, czyli po prostu nasila wydalanie wody, częściej chodzimy do toalety przy spożyciu i to odwodnienie również będzie powodowało ból głowy, mamy zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemię, czyli spada poziom cukru w naszej krwi, powstaje stres oksydacyjny, czyli mamy taki, można powiedzieć, stan zapalny i to wszystko powoduje te bardzo uciążliwe w skutkach konsekwencje.
No właśnie, jest ich sporo, no bo pewnie jeżeli rozpatrujemy alkohol w takim kontekście trucizny, tak jak powiedziałaś, no to wiele razy zdarzyło nam się, nie wiem, w życiu zjeść coś nieświeżego lub coś, co nam nie służyło. Zazwyczaj kończy się gdzieś tam właśnie na rozstroju żołądka czy innych rzeczach, natomiast tak szerokich konsekwencji nie doświadczamy po prostu przy innych takich zdarzających się w życiu zatruciach, no bo wiadomo, że są też takie, które konsekwencje mają znacznie gorsze, ale na szczęście zdarzają się wyjątkowo rzadko. No to przejdźmy dalej. Dlaczego w takim razie wymioty i niechęć do jedzenia, no bo to też jest dosyć powszechne w przypadku, kiedy mocno przesadzi się z alkoholem.
Myślę, że wymioty i ogólnie takie poczucie nudności jest głównie spowodowane tymi toksycznymi metabolitami. Z tym jedzeniem to trochę bywa różnie, bo faktycznie już przy takim dosyć ostrym zatruciu alkoholowym to nie mamy apetytu, ale czasami jak nas gdzieś tam, powiedzmy, lżejszy kac złapie, to czasami wręcz odwrotnie, mamy ochotę na zjedzenie czegoś. To już tak oczywiście nie naukowo, ale bardziej z doświadczenia życiowego, nie tylko mojego, ale też różnych osób, jest tak, że mamy poczucie takiego głodu, ochoty często na czegoś, na coś takiego niezdrowego. Może być to też spowodowane tym, że właśnie w naszym organizmie jest hipoglikemia, czyli mamy obniżony poziom po prostu glukozy we krwi i organizm intuicyjnie szuka po prostu tego jedzenia.
Mm-hmm. No to dalej przechodząc przez tą checklistę, nie będziemy się już licytować na to, kto ma większe doświadczenie stanie w praktyce, bo już gdzieś tam o to zahaczyłaś i ja również, więc może na tym...
My to tylko zasłyszenia.
Na tym poprzestańmy. Padło to tu już gdzieś między słowami, ale jeszcze raz powiedzmy, skąd jest takie mocne uczucie pragnienia następnego dnia. Powiedziałaś o odwodnieniu, ale tak. Często to jest takie pragnienie, którego w zasadzie nie możemy ugasić do późnych godzin wieczornych następnego dnia. To aż tak dużo tej wody potrzebujemy przyjąć, żeby wyrównać jeden poprzedni wieczorek?
Często tak bywa. Często jest też tak, że czujemy uczucie pragnienia, albo na przykład mamy też ochotę na coś konkretnego, na przykład na jakiś sok. To też może być związane z tym, znaczy ja nie mówię, że organizm aż tak reaguje i wie, że potrzebuje antyoksydantów, ale wbrew pozorom czasami właśnie nie tylko woda przede wszystkim, ale również takie płyny, które mają działanie takie antyoksydacyjne, też może właśnie zadziałać dobrze ze względu właśnie na ten stan zapalny, który występuje w naszym organizmie. Nawet były takie badania, teraz nie przytoczę dokładnie nazwy, ale był badany jeden sok z jakiejś odmiany gruszki, ale powiem szczerze, że po prostu nie pamiętam, co to było za odmiana. I właśnie on wykazywał takie działanie. No, a chociaż te nasze polskie gruszki podobno, no myślę, że mogą mieć zbliżony efekt. Natomiast tego nie wiem, więc mówię to bardziej na zasadzie takiej ciekawostki, jeżeli gdzieś tam pokazywało, że może sprzyjać właśnie gdzieś tam tym uciążliwym efektom poprzedniej nocy.
A temat taki poboczny, ale zaciekawił mnie, bo był w ramach twojej wypowiedzi się pojawił. Powiedziałaś, że organizm nie jest na tyle mądry, żeby wiedzieć, czego mu potrzeba.
Czy nie zawsze tak jest, ale
tak, no właśnie.
Czasami nas ciągnie.
Pytanie, czy bywa? W ogóle tak abstrahując kompletnie od tematu dzisiejszego odcinka, od alkoholu, bo często mówi się tak, że jak mamy na coś ogromnego smaka, to znaczy, że nasz organizm, nie wiem, skądś tam wie, że brakuje mu, nie wiem, danego pierwiastka, czy mikro, makroelementu, który powiedzmy w danym daniu się znajduje i gdzieś tam intuicyjnie ten smak popycha nas w stronę tego, abyśmy uzupełnili jedząc właśnie taki produkt. Czy to są bajki?
Też o takich rzeczach słyszałam, natomiast nie potrafię powiedzieć, czy ma to jakiekolwiek podłoże naukowe i czy powstały badania na ten temat, że organizm domaga się konkretnego, powiedzmy, mikro bądź makroelementu. No, trudno mi szczerze mówiąc powiedzieć.
No dobra, to poznęcajmy się jeszcze nad tym biegaczem skacowanym. Kolejna rzecz, którą wymieniłem i którą na pewno potwierdzą wszyscy, którzy znają to nieprzyjemne uczucie, są takie problemy z błędnikiem. One zwłaszcza są intensywne w momencie, kiedy ten poziom alkoholu jest duży w naszym organizmie, więc może one najintensywniejsze są w dniu spożycia i w chwili spożycia, a nie dnia następnego, ale dnia następnego też występują i na pewno tak koordynacyjnie ten nasz, nie wiem, czy to układ nerwowy, no nie jest w najlepszej formie. Skąd to wynika? Jaka jest korelacja między piciem alkoholu a takimi rzeczami?
Na pewno zawroty głowy jako samo takie mogą być efektem właśnie odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych, też tej hipoglikemii. Natomiast tutaj nie chciałabym podawać jakiegoś takiego typowego związku przyczynowo-skutkowego, bo nie jestem lekarzem bądź też osobą, która zajmuje się tym aż w takich szczegółach. Natomiast myślę, że po prostu to jest jakąś wypadkową właśnie tych wszystkich negatywnych konsekwencji. Układ nerwowy jak najbardziej jest bardzo poszkodowany w wyniku picia alkoholu. No widać to chociażby po czasie reakcji, jaki mamy po spożyciu alkoholu, tak? Także no, ten wpływ jest bardzo niebezpieczny. No, stąd też wiele zakazów, prawda? Że po spożyciu alkoholu nie możemy prowadzić samochodów. A co ciekawe, takich zakazów nie ma, jeśli chodzi o na przykład dzień po, tak? A bardzo często ta nasza reakcja i też no, zdolność właśnie funkcjonowania na pełnych obrotach jest mocno obniżona w wyniku właśnie tego zatrucia alkoholowego, więc też na pewno nie jest dobrym zwyczajem wsiadanie do samochodu, nawet jeżeli już gdzieś te promile spadają nam do zera, ale czujemy gdzieś te objawy jeszcze wynikające z wcześniejszego spożycia, bo również to może być niebezpieczne.
Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć liczbę tych objawów, ich siłę i po prostu w takiej sytuacji, kiedy świadomie decydujemy się, bo nie wiem, jest dla nas jakaś sytuacja społeczna, wesele czy impreza warta tego, żeby faktycznie pobawić się, podejmujemy świadomą decyzję, że będziemy tego wieczora spożywać alkohol, to czy są w ogóle jakieś dietetyczne tipy na to, żeby trochę liczbę tych objawów zredukować?
Są, natomiast no, umówmy się, że tak naprawdę to, co przede wszystkim decyduje o tym, jak będziemy się czuć na drugi dzień, to jest ilość po prostu spożytego alkoholu, już nieważne w jakiej postaci, ale po prostu im więcej, tym najprawdopodobniej będzie gorzej. No na pewno lepiej jest spożywać gdybyśmy sobie, nie wiem, założyli tą samą dawkę alkoholu, to lepiej spożyć ją w mniejszych porcjach, a częściej niż jednorazowo dużą ilość alkoholu, bo jest to efektem po prostu naszego wchłaniania. Alkohol bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego do krwioobiegu. No i jeżeli uwolni się jego duża ilość w krótkim okresie czasu, no to mówiąc obrazowo, może nas szybko ściąć po prostu z nóg. Natomiast jeżeli będzie się wolniej uwalniała, no to powiedzmy nie będzie tego takiego olbrzymiego piku. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie dietetyczne, no na pewno nawodnienie, więc warto jest tutaj zadbać nie tylko dzień po, ale już w trakcie picia alkoholu, żeby oprócz tego pić też inne płyny, które będą nas nawadniały. Ważne jest też to, co jemy, żeby nie pić na pusty żołądek. No prawda ludowa, ale ona ma też potwierdzenie w nauce, ponieważ jeżeli wypijemy na pusty żołądek, to bardzo szybciutko opróżniany jest ten żołądek i wszystko idzie do jelit, a tam już bardzo w krótkim okresie czasu się uwalnia. Natomiast jeśli jemy posiłek przed i w trakcie, to po prostu dłuższe jest to opróżnianie żołądka. W związku z tym nie ma tego efektu takiego od razu szybkiego wzrostu tego poziomu alkoholu po prostu w naszej krwi. I co ciekawe, bo utarło się, że powinien to być tłuszcz, tak? Czyli żeby zjeść sobie jakąś tłustą jajeczniczkę przed spożyciem. Natomiast najprawdopodobniej aż tak skład tego posiłku nie będzie miał wrażenia, bo udowodniono, że zarówno jak i węglowodany, jak i białka, jak i tłuszcze będą wspomagać nas przed tym szybszym przejściem alkoholu do krwiobiegu. I tu też taka, myślę, że bardziej ciekawostka, powiedzmy, nie ma to aż tak dużego wpływu, ale pewien ma, to, że część alkoholu, który spożywamy, jest utleniany w żołądku jeszcze. Czyli mniej się go jakby przedostaje dalej do krwioobiegu. I właśnie to jedzenie i to, że dłużej ten alkohol w tym żołądku przebywa, spowoduje, że troszeczkę więcej będzie utleniane w trakcie, w trakcie przebywania po prostu tego alkoholu w żołądku. A druga kwestia jest też taka, że to, co z kolei zmniejsza to utlenianie, to na przykład lekarstwa, w ogóle wiadomo, nie powinniśmy mieszać lekarstw z alkoholem, jest to rzecz oczywista. Natomiast na przykład spożycie aspiryny będzie powodowało właśnie to mniejsze utlenianie w żołądku. Czy na przykład jeśli ktoś, a to się może zdarzyć, że przed weselem sobie gdzieś tam spożywamy takie leki, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku, czyli tak zwany na przykład omeprazol, może ktoś kojarzy, również będzie właśnie powodował szybsze wchłanianie się troszeczkę tego alkoholu. Nie są to jakieś znaczne wartości, ale myślę, że warto mieć to na uwadze. No i ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o to, co możemy jeszcze zrobić, żeby uniknąć tego bardzo złego samopoczucia, to też rodzaj alkoholu, jaki pijemy. Bo okazuje się, że za tego przysłowiowego kaca odpowiada oprócz ilości alkoholu zawartość tak zwanych kongenerów. To są takie substancje w alkoholu, które głównie wpływają na jego smak, na jego barwę. Ich najwięcej jest na przykład w whisky, w czerwonym winie. A co ciekawe, najmniej jest ich w czystej wódce. Także to, że ludzie piją wódkę i popijają wodą, to w sumie ma też jakieś pewne potwierdzenie w nauce.
Szalenie ciekawe. Nie chciałbym jednak, żeby nasza rozmowa zrobiła się takim totalnym poradnikiem dla weselników, dlatego będę gdzieś tam ciągnął cię w stronę tematów związanych bezpośrednio z bieganiem. No i właśnie mamy tego biegacza Day After z po prostu kacem i zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem będzie dla niego ruszenie mimo wszystko na trening i tak zwane wypocenie, czy jednak danie organizmowi trochę więcej odpoczynku, aby mógł on skupić tę energię, którą ma na usuwaniu właśnie tych metabolitów i tej trucizny. I zaraz cię o to zapytam, ale najpierw zróbmy sobie taką podbudowę i złapmy w ogóle szerszy kontekst i porozmawiajmy w ogóle o tym fizjologicznym jakby wpływie alkoholu. Po pierwsze, jestem szalenie ciekawy, co nauka w ogóle mówi o bieganiu pod wpływem, jak to wpływa na wynik sportowy i dlaczego.
Myślę, że badań takich nie jest zbyt wiele, bo myślę, że mało kto by się zgodził na to, żeby przed ważnym biegiem wypić sobie co nie to, żeby można było go zbadać.
Natomiast... Dobra, nauki.
No tak. Natomiast jest kilka takich badań, do których udało mi się dotrzeć, które pokazywały, że na przykład niewielkie spożycie alkoholu nie miało większego wpływu na czas trwania biegu w przypadku. Wydaje mi się, że to chodziło o, już teraz nie pamiętam, czy 5 kilometrów, czy to było coś w milach, no ale powiedzmy taki wysiłek dosyć dłuższy, tak? Natomiast w sprintach było to już bardzo różnie. Nauka nauką, oczywiście możemy tutaj
się... W sprintach chyba czas reakcji, sorry, że ci wejdę w słowo, się liczy, a
no właśnie, wyjście
z tego,
z bloku.
Co intuicyjnie czuję, to na pewno jest jakoś skorelowane z liczbą promili alkoholu.
Tak,
we
chociaż z tego, co pamiętam, to właśnie w tym badaniu chyba pokazywali, że jeżeli ktoś biegł na 100 metrów, to nie miało to wpływu, a na 200 już tak. No ale umówmy się, że to też wydaje mi się, że aż tak nauka tutaj, znaczy nauka zawsze ma znaczenie, natomiast no popatrzmy też na to z takiego przykładu, no jeżeli jesteśmy pod wpływem, to myślę, że więcej szkody możemy sobie narobić kontuzją, tak, czy właśnie tym obniżoną możliwością zareagowania na przeszkodę, na kamień, na cokolwiek. W związku z tym możemy nabawić się po prostu fizycznej kontuzji. Natomiast no, fizjologicznie na pewno ma wpływ picie w ogóle alkoholu, ale też tutaj bardzo bym się skupiła na regeneracji przede wszystkim. I jak negatywnie na nią wpływa.
A czy istnieje coś takiego jak, powiedzmy, dozwolona dawka, jeżeli chodzi o takie podejście sportowe, czyli taka dawka pozostająca bez wpływu lub z małym wpływem, na przykład pozytywnym. Jest takie mityczne, powiedzmy, jedno piwko na zakwasy lub lampka wina na dobrą krew. Jak to wygląda w praktyce?
Na pewno musimy powiedzieć sobie też jedną rzecz, że alkohol w każdej dawce jest szkodliwy dla każdego z nas. Czy to biegacza, czy nie biegacza. Dawniej właśnie bardziej się gdzieś tam skupiano na tym, że jeden, dwa drinki dziennie działają pozytywnie. Teraz raczej większość osób zajmująca się tym tematem idzie w kierunku, że tak naprawdę każda dawka alkoholu nie będzie służyła naszemu zdrowiu. Zresztą alkohol jest rakotwórczy i właściwie to jest jedyne oprócz mięsa przetworzonego żywność, która została stwierdzona i potwierdzona, że jest rakotwórcza. Więc tutaj w kontekście zarówno dla biegacza, jak i dla osoby nietrenującej będzie negatywny. W kontekście regeneracji, no bo tutaj możemy bardziej skupiać się na takich kwestiach, jak na przykład czy alkohol nas będzie odwadniał, tak? I w jaki sposób to będzie miało wpływ na regenerację. I jeśli chodzi o jakieś takie konkretne dawki, to tutaj myślę, że to zależy... Na przykład od naszej masy ciała, od naszego stanu dnia, od naszego nawodnienia i bardziej te czynniki będą wpływały, czy ten alkohol wpłynie bezpośrednio na kiepską regenerację, czy powiedzmy gdzieś troszeczkę będzie w stanie nam to bardziej ujść płazem.
No właśnie, bo praktyka jest różna. Dobrze o tym wiemy, obcując ze sportowcami, że są osoby naprawdę z najwyższego poziomu sportowego, przynajmniej w Polsce, którym zdarza się, jakby nie ukrywają tego, że lubią napić się tam, gdzie można i kiedy można, ale w jakimś tam szeroko pojętym procesie treningowym ten alkohol dość regularnie w pewnych dawkach się pojawia. Są z kolei tacy, którzy właśnie absolutnie odstawiają i nie używają po prostu, tak? A wynik potem na mecie no jest różny, więc widać, że faktycznie jest tak, że wiele czynników na to wpływa. No i tak naprawdę taka luźna refleksja, ale na pewno pod kątem biegania i biegaczy, no to istotne jest to, jak alkoholem samym można się nawodnić. I ja się zastanawiam, czy ile jest prawdy w takiej opinii, że chociażby to wspomniane wcześniej piwo jest dobrym izotonikiem.
Może bezalkoholowe. Natomiast też czasami chyba trochę nadużywamy słowa izotonik. Słowo izotonik ma konkretne założenia, które musi spełniać, tak? Czyli odpowiednią ilość węglowodanów, sodu, a także stężenia osmolalności. I nie ma nic tam mowy o tym, że może zawierać alkohol, więc samo to już go wykreśla z listy napojów izotonicznych. Natomiast nie czepiając się słów, czy może nas nawodnić? Przysłużę się, bo akurat czytałam dosyć niedawno takie badanie właśnie, które polegało na tym, że chciano właśnie sprawdzić, jak będzie nawadniało zwykłe piwo, no takie standardowe, piwo właśnie obniżonej zawartości alkoholu, no takie powiedzmy nie totalnie 0%, ale, bo są dwa rodzaje piwa, jest totalnie 0% i bezalkoholowe, które gdzieś tam może zawierać jakieś śladowe ilości, to było to takie piwo właśnie i woda. I co zrobiono? Poddano, to byli mężczyźni, którzy mieli wykonać wysiłek fizyczny, który odwodnił ich o 2%, 2% masy ciała, czyli powiedzmy to jest taka dosyć standardowa ilość, która może nas, jakby to jest tak jakby standardowa wartość, która możemy osiągnąć po jakimś takim dłuższym biegu, no 2% z 70
dłuższym, kg. Dłuższym, czyli takim do godzinki, tak? Coś takiego?
Różnie, to znaczy to wszystko jest, bo tutaj już nie chciałabym też robić osobnej wypowiedzi na temat, jak możemy się pocić, ale tak naprawdę to, ile tracimy, jest bardzo indywidualne, ale możemy tracić nawet do 2 litrów na godzinę wysiłku fizycznego, to wszystko jest indywidualne, no ale powiedzmy 2% tam z 70 kg to niecałe 1,5 kg, dobrze mówię? Tak. Czyli takie jakby, nie jakieś takie eksperymentalne odwodnienie, tylko powiedziałabym standardowe, może takie się zdarzyć. I później do godziny po takim wysiłku poproszono zawodników, oni byli podzieleni na trzy grupy, żeby się nawadniali. Jedni dostali tam nieco więcej niż 1,5 litra zwykłego piwa, piwa bezalkoholowego i wody. I potem badano przez 3 godziny, jak wpływa to na oddawanie moczu po prostu, czyli na diurezę. No i okazało się, że wśród tych trzech napojów właśnie zwykłe piwo, to procentowe alkoholowe, wpływało negatywnie na nawodnienie, zdecydowanie gorzej wypadało po prostu w kontekście do wody i tego piwa bezalkoholowego. Czyli jak widzimy tutaj zdecydowanie nie jest izotonikiem i nie wpływa dobrze. Są też takie dane, które pokazują, że tam alkohol odwadnia wtedy, jeżeli zawartość alkoholu w danym produkcie jest większa niż 4%. Natomiast myślę, że tak z punktu widzenia praktycznego aż tak bym się na tym nie skupiała, bo tak jak mówię, jest to też kwestia bardzo indywidualna i na przykład na pewno inaczej na odwodnienie będzie wpływało alkohol, jeśli przyjmuje go już osoba, albo może piwo, tak? Bo tutaj mówiliśmy o tym piwie. Przyjmijmy osobę odwodnioną i nawodnioną, obydwie piją piwo, to też będzie tak, że ta diureza u nich, czyli to po prostu wysikiwanie tej wody, oddawanie, będzie zależne od tego naszego początkowego stanu. Były też takie badania, które pokazywały, że na przykład u osób bardzo odwodnionych to piwo, które będzie miało, ile ma standardowo piwo? 4 z hakiem, tak? Procenta? No takie przeciętne.
No pewnie coś koło tego.
Tak. No to na przykład mniej wpływało na diurezę u osób odwodnionych niż u tych z prawidłowym nawodnieniem. No może być to po prostu związane z naszym mechanizmem za wszelką cenę oszczędzania wody u takich nieprawidłowo nawodnionych osób.
Czyli można byłoby to uprościć do takiego sformułowania, że każda dawka alkoholu, którą przyjmujemy, niezależnie w jakiej postaci, już rozszerzając nawet poza to piwo, czy jest to wino, czy jest to jakiś mocniejszy alkohol, w pewien sposób wpłynie na to, że my się odwodnimy, czy to już by było za mocno?
Może tak. Musimy odebrać alkohol, jako alkohol jest substancją odwadniającą, diuretyczną, tak? Bo alkohol ma bezpośrednio wpływ na wazopresynę. To jest taki hormon, który reguluje wydalanie moczu, tak? Czyli wydalanie wody. Picie alkoholu powoduje, że ten hormon jest blokowany, czyli więcej wody z nas po prostu, no można powiedzieć, jest wydalanej, tak? Więc alkohol ma takie działanie fizjologiczne.
A to jest spowodowane tym, że nasz organizm właśnie chce wyrzucić jak najwięcej z siebie i to jest taki jakaś taka atawistyczne przystosowanie naszego organizmu do tego, żeby usuwać po prostu toksyny? Tak to działa, czy?
Nie wiem tego, natomiast wiem to, że alkohol ma wpływ na ten hormon, na hormon antydiuretyczny, a jak hormon antydiuretyczny, jak sama mówi, anty wydalaniu wody. Więc jeżeli on jest blokowany, to tej wody jest wydalane więcej. Jest to blokowane przez alkohol. Natomiast na pewno bardziej będzie nas odwodniała większa dawka alkoholu i alkoholu, który jest, znaczy napoju, który ma większą zawartość procentową tego alkoholu. Były takie badania, które pokazywały, że po biegu właśnie wypicie tam do 2 piw o zawartości właśnie w okolicach 4% alkoholu nie wpływały aż tak na diurezę. Natomiast moim zdaniem posługiwanie się pojedynczymi badaniami jest bardzo łatwe, tak? Bo fajnie sobie zawsze znaleźć jakąś podkładkę na to, że można wypić piwo po treningu, bo takie jedno badanie było, ale pamiętajmy, że to jest bardzo zależne indywidualnie od właśnie naszego stanu nawodnienia, od naszego w ogóle stanu wyjściowego, od tego, jaka jest temperatura otoczenia. Także no, nie traktowałabym tego jako jedną jedyną prawdę, że przy takiej ilości na pewno się nie odwodnimy, a przy takiej się na pewno odwodnimy. Jest to zależne po prostu.
No tak, dużo takich artykułów bazujących na jednym badaniu możemy w sieci gdzieś tam w tematach biegowych znaleźć i to zawsze jest tak, że się pojawia, że to bieganie wydłuża życie, zaraz skraca życie, zaraz to, tamto, także.
Dlatego ważna jest właśnie umiejętność czytania tych badań i jeżeli chcemy wyciągnąć jakiś wniosek, to powinniśmy się przede wszystkim posługiwać badaniami, które jest zbiorem różnych innych badań, czy tak zwana metaanaliza, albo tak zwany przegląd systematyczny. Może to nie w temacie, ale myślę, że to jest warte do powiedzenia.
No właśnie, na pewno jednak faktem jest to, że alkohol jest kaloryczny i to nie podlega wątpliwości, jeżeli dbamy jakoś tam o linię, czy po prostu chcemy zrobić jakąś masę startową, no to na pewno jeżeli uwzględniamy alkohol w jakichś aplikacjach, które na przykład przeliczają nam liczbę dzienną kalorii, no to zobaczymy, że on faktycznie dosyć mocno potrafi podbić nam tą energetykę, ale czy mimo tych wszystkich niekorzystnych rzeczy alkohol może być w ogóle wykorzystywany jako takie paliwo do mięśni w rozumieniu właśnie biegowym?
To jest prawda, że alkohol ma kalorie i 1 gram czystego alkoholu etanolu ma 7 kilokalorii. Natomiast musimy pamiętać, że nasze mięśnie najbardziej lubią korzystać z glukozy, tak? I ona może się tam umiejscowić w tych naszych mięśniach w postaci glikogenu i oddawać potem tą energię w trakcie wysiłku fizycznego. I co ciekawe, alkohol powoduje, szczególnie takie, nie wiem, nazwałabym to takim intensywnym, ostrym piciem alkoholu, może spowodować zahamowanie lub obniżenie glukoneogenezy, czyli jakby powstawania w wątrobie glukozy. Powoduje też hipoglikemię, czyli to jest stan, który negatywnie wpływa na kumulację właśnie tego glikogenu mięśniowego, więc na pewno nie traktowałabym absolutnie jako sprzymierzeńca, ale raczej jako wroga, jeśli chodzi o paliwo dla mięśni. I też musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. To też zależy od osoby, ale bardzo często zdarza się tak, że jeżeli ktoś pije alkohol, to zapomina o tym, żeby jeść, czy nie ma apetytu. I przez to powoduje to, że no nie ma się z czego ten glikogen odbudowywać, na przykład po wysiłku fizycznym, więc jest to sprawa złożona.
No ale praktyka chyba jest też różna, bo są też osoby, które mają tak zwaną gastrofazę po alkoholu i wprost przeciwnie, gdzieś tam hamulce też, jeżeli chodzi o jedzenie, im się podobnie jak przy innych zachowaniach, no bo alkohol generalnie działa w taki sposób, że te hamulce trochę nam w różnych aspektach się wyłączają i w aspekcie jedzeniowym chyba też tak dosyć często bywa, jak to w praktyce dietetycznej wygląda, tak jest?
To prawda, tylko to też jest kwestia tego, na co mamy ochotę, bo często jest tak, że pijąc alkohol, najchętniej go zagryzamy jakimś kabanosikiem, tak, albo orzeszkami, czyli to są rzeczy, które w tych węglowodanów wcale nie mają, prawda, albo mają bardzo niewielkie ilości. A to nie chodzi o to, żebyśmy tłuszcz spożywali, bo on się nam też nie przerobi w ten glikogen, jeśli już o nim mowa, tylko właśnie produkty węglowodanowe. Także tutaj to też jest bardzo kwestia indywidualna, kto je w trakcie pić alkoholu, a kto nie je i tutaj już wszystko jest właśnie zależne od człowieka.
A dlaczego ta resynteza glikogenu w ogóle jest taka ważna dla biegacza i w jaki sposób ona dokładnie jest upośledzana przez picie alkoholu?
To znaczy, tutaj miałam szczególnie na myśli właśnie ten alkohol po wysiłku fizycznym, tak? Czyli mamy gdzieś tam, nie wiem, fajny trening, a potem nas znajomi zapraszają na imprezę, idziemy zaraz, myjemy się tylko i po treningu od razu na imprezkę i tam właśnie zaczynamy spożywać alkohol. I co się wtedy dzieje? Po wysiłku fizycznym nasz organizm, mówiąc w taki bardzo uproszczony sposób, jest bardzo chłonny tych węglowodanów i też intuicyjnie, preferencyjnie te spożyte węglowodany mogą nam służyć do odbudowy właśnie tego glikogenu mięśniowego, który został uszczuplony w trakcie wysiłku fizycznego. No i tutaj bardzo ważną praktyką jest to, aby właśnie po wysiłku fizycznym te węglowodany spożywać. Więc teraz jeżeli w tym czasie będziemy pić alkohol, który sam w sobie może upośledzać tą resyntezę glikogenu, a jeszcze przy okazji będziemy jeść albo mało, albo nie to, co potrzeba w kontekście właśnie uzupełniania tych zasobów węglowodanowych, no to potem nasza regeneracja będzie bardzo mocno osłabiona i na ten drugi trening możemy na następny dzień przyjść już tutaj i być od razu na lekko straconej pozycji.
Odpowiedziałaś po części, ale jestem ciekaw, czy jeszcze uzupełnisz trochę na pytanie takie gościnne, bo zadał mi je w kontekście tej rozmowy, wiedząc, jak ona będzie wyglądać, nasz eksportowy biegacz górski Bartek Przedwojewski. On pytał, czy są takie właśnie momenty szczególnie wrażliwe dla biegacza, bo często zdarza się taki rytuał, że jak przygotowujemy się do docelowych zawodów, no to pościmy i w ogóle poświęcamy się wszystko tym przygotowaniom. Dobiegamy na przykład na metę maratonu i wtedy już puszczają nam wszystkie bezpieczniki, chcemy świętować, odpiąć wrotki i z fazy takiego abstynenta nagle rzucamy się na ten alkohol, mając dodatkowo właśnie kompletnie wyczerpany organizm i zniszczony i mięśniowo. I czy to jakoś jest szczególnie groźne właśnie na przykład dla zdegradowanych mięśni?
No oczywiście. I to jest takie trochę, bo jeżeli ktokolwiek, no domyślam się, że większość naszych słuchaczy sama biega albo przynajmniej towarzyszy jako kibice na takich biegach i na mecie. Bardzo często jest to, że zaraz po przekroczeniu stoi lodówka albo pan, który nam oferuje w najlepszym wypadku do wyboru alkoholowe czy niealkoholowe piwo, tak? No tak na logikę, no jest to praktyka no bezsensowna, tak? Uznam wiele innych płynów, które by przydały się nam zdecydowanie bardziej po takim wysiłku fizycznym tak wyczerpującym, czyli oczywiście woda, tak, izotonik, albo na przykład sok z cierpkich wiśni, który będzie działał właśnie przeciwzapalnie, będzie opóźniał bolesność mięśniową i to powinno być naszym takim głównym wyborem, jeśli chodzi o nawodnienie po takim treningu, po takich zawodach. To jest jakby jedna rzecz, która jest moim zdaniem oczywista i z punktu widzenia dietetycznego, fizjologicznego, jedyna słuszna i poprawna.
Chyba jeszcze żaden organizator na to nie wpadł, przynajmniej ja nie widziałem.
Bo sok z wiśni jest drogi,
no
po
właśnie,
prostu.
Powiedzieć.
Na pewno tańszy od piwa. Znaczy na pewno droższy od piwa. Ale z drugiej strony, no też jeżeli mówimy tu o biegach takich amatorskich, nie bieżniowych, gdzie mamy najpierw eliminację, potem finał i to jest w ciągu 3 dni, gdzie oczywistą sprawą czy tam 2 dni jest, że w tym czasie nie pijemy alkoholu. Natomiast jeżeli to jest powiedzmy maraton, tak, który jest zwieńczeniem naszych wszystkich tam przygotowań i wiemy, że nie będziemy w ciągu najbliższych dni, a nawet zapewne tygodni startować, a na pewno nie na tak długim dystansie, no to powiedzmy w kontekście takim, że nie mamy zaplanowanego następnego wysiłku ważnego, no to powiedzmy to jedno piwo pewnie będzie dla nas mniej szkodliwe. Więc ja absolutnie uważam, że też szczególnie jeżeli biegamy dla własnej przyjemności, to ten dzień maratonu, tak, i później po tym dniu powinien być taką naszą nagrodą za to, co zrobiliśmy i zawsze sportowcom, z którymi współpracuję, nigdy nie, mimo że na przykład układam im plany żywieniowe na dni przed startem, w dniu startu, to nigdy im nie mówię, jaką kolację powinni zjeść z jadłospisu po maratonie, tylko właśnie im mówię, żeby potraktowali to jako nagrodę, ewentualnie wskazuję, co warto byłoby uwzględnić, tak, żeby nie zapomnieć po prostu o tym nawodnieniu, no ale na pewno nikomu nie zabroniłabym zjeść pizzy czy kebaba, jeśli miałby na to tylko ochotę, ale to też pytanie, czy na pewno to piwo nam jest potrzebne tuż po przekroczeniu linii mety. Jesteśmy wtedy wykończeni, to piwo nam nie pomoże na pewno w kontekście lepszego samopoczucia i kończy się to zazwyczaj tym, że wypijamy piwo i idziemy spać, tak, po takim maratonie. Uważam, że na pewno lepszym rozwiązaniem jest po prostu najpierw troszeczkę poświęcenie się tej regeneracji, a wieczorem wyjście na piwo ze znajomymi, wspólne świętowanie. Ja bym wybrała tą kolejność zdecydowanie.
No to są fajne, praktyczne wskazówki, a jeżeli jesteśmy właśnie przy twojej praktyce, już abstrahując od tego dnia po dnia celebracji, w którym mówisz, że totalnie odpuszczacie wszelkie reguły, którym zazwyczaj zawodnicy są podporządkowani, to czy pracując ze sportowcami kategorycznie na przykład wykluczasz alkohol, czy to jest informacja, która płynie od ciebie do sportowca, czy amatora, czy wyczynowego, który po prostu współpracuje z tobą po to, żeby znaleźć te 5-10%, które sprawią, że różnica w formie i na mecie będzie na jego po prostu korzyść, tak? Szukają miejsc, w którym jeszcze mogą się poprawić, to czy taka informacja twoim zdaniem jest kluczowa, żeby przekazać, że alkohol to nic z tego nie będzie?
Ja bym to rozdzieliła, bo sportowiec wyczynowy, umówmy się, że żywienie, nawodnienie to są elementy jego pracy, więc tutaj no jakby musimy też traktować to trochę bardziej kategorycznie, trochę bardziej w wyśrubowany sposób, bo jakby jest to element ich treningu. Natomiast jeśli mówimy tutaj o osobach, które no, nie traktują sportu w sposób wyczynowy, ja nie jestem od tego i nie mam prawa, żeby komuś zabronić picia alkoholu, bądź broń Bożego jeszcze namawiać do picia alkoholu i to jest decyzja danej osoby, czy alkohol pije, czy alkoholu nie pije. Na pewno jeśli ktoś nie pije alkoholu, to trzeba podtrzymywać takie praktyki, bo na pewno są zdrowsze niż picie alkoholu. Natomiast to jest zdecydowanie sprawa tej osoby. Dietetyk nie jest osobą, która może coś, a przynajmniej nie powinna, tak, kazać bądź zakazywać. Może pomóc. Jeżeli ktoś, powiedzmy, pije alkohol sporadycznie, możemy mu ewentualnie doradzić, w jakich sytuacjach lepiej właśnie z niego całkowicie zrezygnować, a kiedy ewentualnie jest ten czas, kiedy jeśli ma ochotę, może się go napić. I jest to bardzo kwestia indywidualna. Natomiast powiem szczerze, też takie praktyki raczej osoby, które podchodzą profesjonalnie, bo ja mam na myśli profesjonalizm, to nie musi od razu znaczyć wyczyn, tak, taki sportowy, tylko profesjonalizm to jest też takie odpowiedzialne podejście do swojego życia i treningów, nawet na poziomie amatorskim. Raczej w swojej praktyce przynajmniej spotykam się z osobami, które ograniczają ten alkohol, więc nigdy nie miałam takiego problemu, że wpływało to jakoś w sposób bardzo intensywny na jego odżywianie, jego treningi czy naszą współpracę.
Okej, okay. Skoro jeszcze jesteśmy przy regeneracji, to zastanawiam się, jak jest z alkoholem w trakcie kontuzji, no bo wyobrażam sobie, że może słuchać nas kilka osób takich, jak ja na przykład, ja się na pewno do takich zaliczam, u których motywacja jest ściśle skorelowana po prostu z treningiem. Jak ma się kontuzję lub nie można po prostu trenować, no to odpuszcza się też wszystkie inne obszary, właśnie dietę, no bo jakoś tak przestaje zależeć. Co jeśli w tym czasie ktoś pozwala sobie na większą ilość alkoholu? Czy to może opóźnić leczenie kontuzji na przykład?
No na pewno jest to bardzo kiepski pomysł, aby w tym czasie zwiększać ilość spożytego alkoholu z kilku przyczyn. Bo najpierw musimy się zastanowić, co się dzieje z naszym ciałem w trakcie kontuzji. Większość treningu sportowego też polega na tym, że wprowadzamy trening siłowy, gdzie dbamy o to, żeby masa mięśniowa przynajmniej była utrzymywana na takim poziomie, jakim mamy. Czasami chcemy zwiększyć tą masę mięśniową. Alkohol bardzo negatywnie wpływa właśnie na syntezę białek mięśniowych, w sensie na właśnie, no popularnie mówiąc, na wzrost naszych mięśni. Dlatego też w okresie kontuzji bardzo często w ogóle samoistnie dochodzi do zmniejszenia masy mięśniowej, często do zwiększenia tkanki tłuszczowej ze względu na to, że nie mamy tej aktywności fizycznej, nie wydatkujemy tych energii, a często jemy tyle samo bądź nawet więcej niż w okresie trenowania. W związku z tym alkohol bardzo może opóźniać, może właśnie negatywnie działać na tkankę mięśniową, ale też alkohol działa prozapalnie. Często kontuzje są o podłożu jakimś, czy jakby elementem kontuzji jest jakiś stan zapalny, więc tutaj tym bardziej powinniśmy działać przeciwzapalnie, a nie jeszcze wspomagać się właśnie w postaci alkoholu, więc jest to sytuacja, w której ograniczałabym do minimum.
A czy jest jakaś korelacja między spożywanym alkoholem a odpornością? No bo teraz rozmawiamy sobie w sezonie zimowym. Wiadomo, że on w Polsce nie rozpieszcza, chociaż z tymi zimami ostatnio bywało różnie, no ale na przykład dzisiaj no, za mną cholernie nieprzyjemny trening w śniegu z wywrotką nawet gdzieś tam na koniec. Jak długofalowe spożywanie alkoholu wpływa na naszą odporność?
Zdecydowanie wpływa negatywnie. Obniża zdolności naszego układu immunologicznego, a szczególnie u biegaczy powinniśmy na to zwrócić uwagę, bo z jednej strony sam wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na odporność. Natomiast biegacze biegają w specyficznych warunkach, szczególnie w takim okresie, w jakim teraz się znajdujemy, czyli jesień, zima. U biegaczy częściej dochodzi do tak zwanych infekcji górnych dróg oddechowych i jest to często spowodowane kilkoma elementami. Takie trochę abstrahując od tematu, na przykład niedoborem witaminy D3. Oprócz tego często biegamy odwodnieni, nie spożywamy płynów w trakcie wysiłku fizycznego, często też nie dbamy o tą podaż węglowodanów okołowysiłkową, a samo to już wpływa negatywnie na odporność. Może się wydawać śmieszne, ale całkiem prawdziwe. Jeśli nie spożywamy płynów w trakcie wysiłku fizycznego w zimie bądź przed wysiłkiem fizycznym, zmniejsza się produkcja naszej śliny. Logiczne. A w ślinie mamy takie elementy układu odpornościowego. Można powiedzieć, że to jest taka pierwsza bariera, przez którą przechodzą patogeny. Więc jest to bardzo istotna kwestia, tak? A jeżeli do tego dołożymy jeszcze alkohol, który nas odwadnia i jeszcze wpływa negatywnie na układ immunologiczny, no to jeszcze bardziej możemy być narażeni właśnie na te choroby.
Ja doczytałem się gdzieś jeszcze, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, że alkohol zaburza produkcję testosteronu. Zweryfikuj proszę w ogóle, jaki wpływ na gospodarkę hormonalną ma picie alkoholu i jaką to w ogóle może odegrać rolę akurat u biegacza.
Tak, jest też taka udowodniona korelacja, szczególnie jeżeli ktoś pije ten alkohol właśnie w takich dawkach wysokich i można nazwać to, nie wiem, takim intensywnym piciem alkoholu i to, co nam się kojarzy, że z filmów, tak, że mężczyźni prawdziwi piją alkohol i są jeszcze bardziej męscy, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Alkohol wpływa negatywnie na produkcję testosteronu i też innych hormonów. W kontekście biegaczy będzie to równie istotne też nie tylko w kontekście takim zdrowia, powiedzmy, naszego endokrynologicznego, ale też właśnie w kontekście naszych możliwości sportowych. No, umówmy się, testosteron jest to jeden z takich najbardziej znanych czynników anabolicznych, tak? W związku z tym na pewno nie przysporzy nam to zwiększonej masy mięśniowej, ani nie spowoduje, że będziemy biegać szybciej.
Partnerem odcinka jest Przedwojewski Team. Projekt, który bazuje na 7-letnim doświadczeniu Bartka Przedwojewskiego w pracy z ambitnymi biegaczami, amatorami. Praca z trenerem i indywidualny, skrojony na miarę plan treningowy, przygotują Cię do wybranego startu w biegu ulicznym, górskim czy triatlonie. Przedwojewski Team zapewnia swoim podopiecznym nie tylko trening dopasowany do funkcjonowania, stylu życia i potrzeb, ale również szkolenia online dotyczące zagadnień treningowych, zdrowotnych i dietetycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy, napisz na przedwojewski.team@gmail.com. Okej, Zosiu, no myślę, że mamy faktycznie już zbudowaną taką szerszą perspektywę. Myślę, że obaliłaś tutaj nam w trakcie tej rozmowy już kilka takich urban legends, jeżeli chodzi o picie alkoholu. Co zrobić w takim razie, wracając do podstawowej tej kwestii, od której zaczęliśmy, gdy już wypiliśmy i chcemy uniknąć lub zniwelować konsekwencje? Czy zanim położymy się spać, a co możemy może zrobić później, już następnego dnia? Znana jest taka metoda, że na kaca najlepsza praca, ale czy ona dotyczy również biegaczy i sportowców? Czy nie lepiej po prostu dobrze się zregenerować, niż robić na przykład wątpliwej jakości trening? Jak ty na to patrzysz?
No, na pewno to zależy od naszego stanu, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka, to nie ma możliwości o mówieniu o tym, żeby wykonać trening. Też nie za bardzo jest wiele danych dotyczących tego, jak wysiłek fizyczny wpływa na metabolizm alkoholu, a dokładnie może nie na metabolizm alkoholu, bo jak my jesteśmy na kacu...
Mówicie, że wypaca się, nie?
Może coś w tym być, zaraz powiem w jakim kontekście. Natomiast faktycznie pamiętajmy, że jak jesteśmy już na kacu, to tego alkoholu, tego etanolu w naszym organizmie nie ma, bo w momencie, kiedy ten kac się zaczyna pojawiać, to właśnie stężenie etanolu we krwi prawie do zera nam schodzi. Natomiast więc tutaj mówimy już o tych skutkach w postaci tych metabolitów. No i właśnie są jakieś takie, ale to nie są zbyt dobrej jakości dane, ale są, że wysiłek fizyczny poprzez wzrost temperatury i też właśnie większą ilość wydalanych płynów może też spowodować szybsze usuwanie tych toksyn. Aczkolwiek nie przywiązywałabym się jakoś specjalnie tutaj do tych badań, bo są one, powiedziałabym, niezbyt... Może tak, nie są one, nie mają aż tak dużego stopnia pewności, no ze względu na to, że trudno po prostu takie badania najzwyczajniej w świecie przeprowadzić. Natomiast na pewno warto dużo pić i to jeszcze, jak już wiemy, że już trochę chyba przesadziliśmy, powiedzmy jeszcze nie położyliśmy się spać, to mimo wszystko warto w tym dniu nawet już po spożyciu alkoholu pić dużo płynów, również rano, z tego względu, że też nasilona diureza, czyli będzie powodowała szybsze też usuwanie tych złych metabolitów z organizmu. Także na pewno to jest kwestia istotna. No tak naprawdę, jak już jesteśmy po fakcie, to niewiele w stanie jesteśmy zrobić. No oprócz tych właśnie kilku kwestii związanych z jedzeniem, jeśli mamy taką możliwość, z piciem dużych ilości wody, czy na przykład jakichś soków zawierających witaminę C, takich działających po prostu antyoksydacyjnie. No a przede wszystkim musimy pamiętać, żeby następnym razem ograniczyć ilość picia alkoholu albo pić tak, by nie przekroczyć 1 promila we krwi, bo znalazłam też takie dane, które pokazywały, że kac w większości powstaje u tych osób, u których właśnie przekroczono 1 promil alkoholu we krwi. Oczywiście to zależy od na przykład predyspozycji genetycznych, od właśnie naszej dyspozycji dnia, naszego nawodnienia i tak dalej, ale powiedzmy, myślę, że pójście z alkomatem na imprezę w przypadku biegacza mogłoby nam w jakiś sposób pomóc. No też umówmy się, biegacze korzystają z tylu gadżetów, że jakby poszli na imprezę z alkomatem, to myślę, że nikt by się jakoś specjalnie nie zdziwił.
I tak wszyscy patrzą na nas jak na wariatów, więc to już ten jeden czynnik chyba nie zrobi wielkiej różnicy. Zosia, jako podsumowanie w takim razie, to co ja najbardziej wyniosłem z naszej rozmowy i myślę, że jest warte do zapamiętania, to przede wszystkim to, że alkohol jest szkodliwy, jest trucizną tak naprawdę w każdej ilości i nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu. Jest to szczególnie istotne w kontekście osób, które faktycznie robią już wszystko i szukają metod na to, żeby jeszcze dalej przesunąć swoją formę, swoją dyspozycję sportową, bo to na pewno w ich przypadku będzie bardzo ważna informacja. Informacją praktyczną jest to, że alkohol nie nawadnia, wprost przeciwnie, także picie nawet alkoholu, nie jakiegoś mocnego bezpośrednio po wysiłku, jeżeli zależy nam oczywiście na regeneracji, nie będzie dobrym pomysłem. A jeżeli już decydujemy się na spożywanie alkoholu, no to szalenie istotne jest również to, co jemy w jego w trakcie, czy w ogóle jemy w trakcie spożywania, no i to, jak wyjściowo jesteśmy nawodnieni. Myślę, że o tym warto, żebyśmy po tym podcaście wszyscy jako biegacze pamiętali. No i jeszcze takie ostatnie pytanie może na koniec do ciebie, bo ono już jest takie typowo dietetyczne. Nie wiem, czy mocno biegowe, ale mówi się powszechnie, że mieszanie alkoholi, którym wielu tłumaczy na przykład swoją zgubę podczas jakichś hucznych imprez. Często słyszy się, że na przykład o, na Sylwestra wszystko było okej, ale jak wjechał już ten szampan i pomieszałem, no to już... To już był mój koniec. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy to jest mit?
Wszystko przez te bąbelki, które uderzają do głowy. No właśnie, jest to najprawdopodobniej mit. To, że ludzie się po prostu czują gorzej po wymieszaniu różnego rodzaju napojów z alkoholem, jest wynikiem tego, że po prostu jak je mieszamy, to znaczy, że pijemy więcej, tak? Gdybyśmy przestali na tym winie, to piwo pewnie po tym winie by nam nie zaszkodziło z tego względu, że tego alkoholu byłoby mniej. Chociaż dokopałam się do takiego bardzo, znaczy mnie to badanie też bardzo rozbawiło, bo było w sposób, mimo że było w czasopiśmie takim dosyć konkretnym, o wysokim wskaźniku cytowania opublikowane, ale było napisane w bardzo taki żartobliwy sposób. A badanie było bardzo proste i ciekawe. Podzielono ludzi na 3 grupy. Jedna miała najpierw wypić piwo, potem wino i to było do konkretnego uzyskania, nie chcę skłamać, ale chyba pierwsze, najpierw piwo, aby uzyskać 0,5 promila alkoholu we krwi, potem wino, aby łącznie było 1,1 promila alkoholu we krwi, potem mieli opisać według tam ankiety swoje samopoczucie. Potem było wszystko na odwrót, tak? Czyli najpierw wino, potem piwo do takiego samego stężenia alkoholu we krwi. No i okazało się, że nie miało to żadnego wpływu, jeśli chodzi o samopoczucie. Oczywiście było kilka kwestii w tym badaniu, które sami autorzy podkreślili, że uważają za wady, jak na przykład to, że nie było grupy kontrolnej. Natomiast no niestety, jak to uargumentowali, to nawet niewytrawny znawca alkoholu zorientuje się, że to, co pije, nie jest alkoholem i nie prowadzi do stanu po wypiciu. No i również podkreślili to, że nikt w takiej grupie kontrolnej nie chciał być, nawet jeśli było to podanie piwa czy wina bezalkoholowego, bo jak wiemy, są takie napoje, to zanotowali, że ludzie ukradkiem chcieli przedostać się do grupy badawczej i pić jednak alkohol w gronie tej grupy. Także no ale obalając ten mit, to badanie jedno, które znalazłam i tylko jedno takie znalazłam, pokazało, że nie miało to żadnego wpływu. To czy najpierw wypiliśmy piwo, a czy wino później.
Wiele mitów wokół tego alkoholu krąży, jak się okazuje, większość niesłuszna. Jestem ciekaw, jakie wy jako słuchacze macie spostrzeżenia, wskazówki i praktyki. Może coś, co powiedzieliśmy tutaj w waszym przypadku sprawdza się zupełnie na odwrót. Zachęcam was do tego, żebyście pod postem, pod wpisem, gdzie znaleźliście ten odcinek, dzielili się po prostu swoimi doświadczeniami. Tu pewnie wielu trenerów mogłoby sporo rzeczy napisać. Zapraszam was do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Zapraszam was oczywiście również i proszę serdecznie o udostępnianie tego odcinka, bo wydaje mi się, że ta wiedza, która tutaj dzisiaj padła, może się w praktyce przydać wielu waszym znajomym. Udostępniajcie, polecajcie. No i cóż, słyszymy się już w kolejnym odcinku podcastu 42 195 FM, a tobie Zosiu dziękuję serdecznie dzisiaj za twoją ekspercką wiedzę.
Ja również ślicznie dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję, że zostałeś do końca naszej rozmowy. Myślę, że to oznacza, że była ona dla ciebie wartościowa lub chociaż ciekawa. Ci, którzy mnie znają, domyślają się z pewnością, że nie prowadzę swoich rozmów dla lajków lub poklasku, ale szczególnie te pierwsze pomagają mi utrzymać podcast na wysokim poziomie, jeśli chodzi o jego jakość, merytorykę i regularność. Zależy mi także, aby nigdy nie być zmuszonym pobierać żadnych opłat za dostęp do niego. Stąd moja prośba do ciebie o wkład w rozwój tych audycji. Jeśli słuchasz ich regularnie, to proszę doceń moje starania i oceń podcast na Spotify. Jeśli chcesz zrobić coś więcej, to udostępnij ten odcinek i poleć swoim znajomym. Tylko tyle, a uwierz, że dla mnie to zdecydowanie aż tyle. Zrób to teraz. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.